Quindi diciamoci. Pensa di un organismo. No, metti tu.
Witajcie podróżnicy w czasie, witajcie fani dziejów ziemi, geologii, paleontologii, stworów wymarłych, wszelakich. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, to są środowe spotkania z dziejami ziemi i dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie takim enigmatycznym. Specjalnie tytuł taki dobrałem, żeby trochę nie było wiadomo, o co chodzi, tajemnicze wymarłe organizmy. Już widziałem na czacie, że niektórzy z was domyślili się, że będzie między innymi o konodontach, ale nie tylko. Nie wtajemniczonym, co to są konodonty, za chwilę sobie wyjaśnimy. Generalnie wpadłem na taki pomysł, że dobrze wiecie, że staram się opowiadać wam o przeróżnych wymarłych zwierzętach, nie tylko o tych największych, dinozaurach, gadach morskich, mamutach, innych wielkich olbrzymach prehistorycznych, chociaż sami oczywiście kocham, ale również staram się was edukować w dziedzinie przeróżnych innych stworzeń, które żyły w minionych epokach geologicznych, bo one również są fascynujące, ba, nierzadko są dużo bardziej fascynujące niż na przykład te już przysłowiowe dinozaury. No a skoro ostatnio sobie dużo gadaliśmy o stworach z ery dinozaurów właśnie, to czas najwyższy porozmawiać o tym, o czym mówimy dużo rzadziej, czyli o zwierzętach, które żyły przed dinozaurami, które zamieszkiwały morza i oceany całego świata właśnie przed erą wielkich gadów w erze paleozoicznej. I wybrałem dwie grupy zwierząt, które niegdyś były, no w zasadzie, władcami oceanów, które stanowiły główny element, główny składnik ekosystemów morskich przez całą erę paleozoiczną, a niektóre i dłużej. To będą konodonty, jak już zauważyliście, ale o nich sobie porozmawiamy na końcu. Drugą taką grupą, od której zaczniemy, będą graptolity. Tutaj mamy na tej planszy prawda, typowego konodonta i typowego graptolita. Wygląda to dosyć enigmatycznie. Sobie za chwilkę porozmawiamy, co to są te zwierzęta, co to są graptolity. Tutaj to w ogóle wygląda na tej planszy dosyć dziwnie, ten graptolit, jak takie, nie wiem, podwodne drzewko wrócone do góry nogami. Ten konodont to w ogóle wygląda przerażająco. Za chwilę sobie pogadamy o tych zwierzakach. Będę się starał dzisiaj was przekonać, że to są fascynujące organizmy, a większość z was być może o tych zwierzętach w ogóle nigdy nie słyszała, a być może gdzieś tam obiło wam się na przykład konodonty o uszy, ale za wiele aspektów o ich biologii, o ich ewolucji, o ich skamieniałościach nie wiecie. Więc to będzie temat dzisiejszego spotkania. Zachęcam oczywiście do zadawania tradycyjnie pytań na naszym czacie, później sobie do tego wrócimy. No i co, moi drodzy? Jedziemy. Graptolity. Zaczniemy od tej grupy. Graptolity wyglądają tak, jak widzicie teraz na planszy. Czyli mamy kawałek czarnej skały, i na niej jakieś białe takie kreski, patyczki, białe jakieś takie dziwne skamieniałości, takie duszki po jakichś elementach. To są całe kolonie graptolitów, bowiem graptolity organizmami kolonijnymi, jak się za chwilę przekonamy, były, ale zazwyczaj skamieniałości tych zwierząt wyglądają w ten sposób, czyli na jakiejś ciemnej skale mamy takie delikatne struktury. W Polsce też tak wyglądają skamieniałości graptolitów, bowiem najczęściej znajduje się ich skamieniałości w tak zwanych łupkach graptolitowych. Ktoś, kto się geologią naftową na przykład, czy taką geologią bardziej energetyczną związaną z kopalinami interesował, ten wie, że swego czasu był boom na taki, na te wszystkie węglowodory z łupków, prawda? Na czerpanie energii z łupków. No i łupki graptolitowe to jest ten przykład takiej skały, z której właśnie ta energia miała być czerpana, a nazwa łupek graptolitowy bierze się właśnie od tego, że w tych skałach występuje masa skamieniałości tych enigmatycznych graptolitów, więc w Polsce skamieniałości tych zwierząt występują na powierzchni w Górach Świętokrzyskich, ale i z wielu wierceń, takich, wiecie, gdzie się stawia po prostu wiercenie, żeby zbadać punktowo budowę geologiczną, zrobić profil geologiczny, również się takie łupki graptolitowe ze skamieniałościami tych zwierząt znajduje. Skały te są szczególnie powszechne w starszym paleozoiku, szczególnie w ordowiku i w sylurze. To są te dwa okresy geologiczne, które nastąpiły bezpośrednio po kambrze, prawda? Nasz eon fanerozoiczny, era paleozoiczna zaczęła się kambrem, potem był ordowik i sylur i dla tych dwóch okresów, ordowiku i syluru, graptolity są tak często spotykane, że mają znaczenie stratygraficzne, czyli na podstawie znalezienia skamieniałości takiego graptolita my jesteśmy w stanie datować skały. Więc tak jak już kiedyś Wam opowiadałem o trylobitach, że one w kambrze były takimi, jak to się mówi, ortostratygraficznymi skamieniałościami, czyli tymi właściwymi dla tego konkretnego okresu, to z pewnością dla ordowiku i syluru takimi ortostratygraficznymi skamieniałościami graptolity właśnie będą. Ale tak jak powiedziałem, to co my widzimy tutaj na tej skale, taki jeden rozdwajający się element, to jest kolonia, cała kolonia graptolitów i ona ma, może mieć no, kilka centymetrów długości, więc cała kolonia ma kilka centymetrów, więc to są małe zwierzątka. No i co jeszcze z tego wynika? Że jedna taka skamieniałość to nie jest jeden osobnik, ale to jest tych osobników wiele. To jest cała kolonia. To, co my znajdujemy w postaci tych skamieniałości, to jest troszkę tak, jakbyśmy znajdowali w stanie kopalnym gniazdo os. Czyli nie znajdujemy, nie widzimy skamieniałości samej osy, tylko mamy, prawda, tą strukturę, którą te osy sobie budują gdzieś tam na strychu czy na dachu, czasami lubią sobie zbudować, czy w lesie, prawda, na drzewie, to mniej więcej to by była analogiczna sytuacja. To, co my znajdujemy w przypadku graptolitów, to jest takie gniazdo czy cała kolonia, szkielet takiej kolonii. Sprawa jest niełatwa z tymi kolonijnymi organizmami, do których graptolity się zaliczają, bowiem badanie takich kolonijnych organizmów, szczególnie w zapisie kopalnym, no jest trudne, dlatego że my nie mamy raczej tego właściwego zwierzaka, ani całej kolonii tych zwierzaków zachowanych, tylko mamy ten domek, w którym ta kolonia sobie mieszkała. Więc trzeba poznać mechanizmy, na podstawie których taka kolonia jest budowana, jest tworzona przez całe takie miasteczko tych zwierzątek, żeby poznać aspekty ich biologii, ich trybu życia. Graptolity, to wiemy, należały do półstrunowców pióroskrzelnych, czyli po łacińsku, teraz użyję brzydko łacińskiej nazwy, Hemichordata pterobranchia, półstrunowce pióroskrzelne. Absolutnie nie musicie tego zapamiętywać. Jak zapamiętacie, że to półstrunowce, to już będę bardzo, bardzo zadowolony. Dlaczego to jest ważne, że to są półstrunowce? Otóż my, ludzie, w ogóle ssaki i wszystkie kręgowce, należymy do strunowców. Pierwotne strunowce mają strunę grzbietową, wokół której jest kręgosłup zorganizowany, a to są półstrunowce, czyli bardzo bliscy kuzyni strunowców. Więc graptolity są nieodległymi kuzynami kręgowców, w tym nas. My jesteśmy dużo bliżej spokrewnieni z takim graptolitem, niż na przykład z amonitami, o których niedawno Wam opowiadałem, czy na przykład z trylobitami, o których też kiedyś sobie rozmawialiśmy, które są dużo bardziej, dużo lepiej poznanymi, takimi dużo bardziej chyba popularnymi grupami skamieniałości niż właśnie graptolity. Dzisiaj też mamy trochę tych pióroskrzelnych. Proszę Państwa, tu jest taki schemat kolonii, rozwoju kolonii dzisiejszych pióroskrzelnych, jest taki rodzaj rabdopleura. Tu jest pokazane, jak to zwierzątko sobie tworzy taką kolonię. To są takie rureczki. Zwierzątko siedzi w środku i to jest to, co jest na tej planszy kolorem takim pomarańczowym zaznaczone, tam, gdzie jest napis zooid. Zooid. Bowiem ten jeden mieszkaniec w takiej kolonii, jeden pojedynczy osobnik nazywa się zooidem. I te kolonie buduje wiele takich zooidów. One sobie siedzą w tych rureczkach. Jak widzicie, ten zooid, od niego się ciągnie taka pomarańczowa linia cienka. To jest stolon, to jest taki sznur tkanek miękkich, który łączy wszystkie te osobniki w kolonii. No ale dookoła tego zooida i stolonu znajduje się ta rurka taka tutaj tym kolorem takim kremowym czy jasno pomarańczowym zaznaczona i to jest ten szkielet kolonii. On jest organiczny. No wiem, pióroskrzelne, w tym graptolity, miały szkielet z substancji organicznej zbudowany. No i sobie tak właśnie budowały wokół siebie taką kolonię z rureczek. Ten zooid był filtratorem, więc taki graptolit, czy te dzisiejsze pióroskrzelne, jak sobie wyjdą z takiej rureczki, to wystawiają takie, jak widzicie, czułki. No na to się mówi, że to jest taki lofofor. Kiedyś przy okazji żywych skamieniałości o ramienionogach wam opowiadałem, to ramienionogi tam mieliły takim lofoforem w postaci takiego jęzora, którym filtrowały sobie smaczny jakiś plankton, substancje odżywcze z toni wodnej. Te pióroskrzelne, w tym graptolity, robią dokładnie to samo, tylko one nie mają tego lofoforu w postaci takiego jęzora zakrzywionego, tylko to są takie czułki, które sobie tak mogą stroszyć i wystawiać z tejże kolonii. Więc tak wygląda taki ogólny plan budowy tej kolonii graptolitów. Przyjrzyjmy się tym dzisiejszym pióroskrzelnym, zanim porozmawiamy o samych graptolitach. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że to są zwierzęta naprawdę takie tajemnicze, dziwnie wyglądające. Wyglądają trochę jak jakieś takie kosmiczne stwory, trochę może jak jakieś potwory z filmów science fiction. Tutaj literką A mamy zaznaczonego takiego dzisiejszy zooid tej właśnie rabdopleury, jak sobie wychodzi z tego szkieleciku kolonii. No ma te czułki właśnie, ten taki lofofor, który może sobie filtrować coś tam z toni wodnej. I te czułki są tutaj tak zaczesane elegancko, jak nie wiem, John Travolta do tyłu, a z przodu wystaje taki, tu się to proboscis nazywa, po polsku się na to mówi dysk przedustny, i to jest taki dysk, który tworzy takie usteczka, i te usteczka sprawiają, że ten graptolit, czy taka dzisiejsza rabdopleura, wygląda trochę jak ten koleś z tych takich starych memów, gdzie był taki koleś, co robił LOL. No, raczej dzisiaj już się rzadziej ten mem chyba używa, był taki, prawda, LOL, no to jest właśnie ten dysk przedustny, i ten dysk jest ważny, bo to on właśnie wytwarza ten szkielet całej kolonii, czyli ten graptolit, czy taka dzisiejsza rabdopleura, tym lolokształtnym dyskiem, tym proboscisem, będzie ten szkielet wokół siebie nabudowywać. Więc tak wygląda anatomia tychże zwierząt. Jak być może zwróciliście uwagę, patrząc po szkieletach kolonii tych organizmów, no to one się tak mają pokrój takich gałązek, jakichś krzaczków, coś takiego. One się płożą pod dnem morskim, są wszystko morskie zwierzątka. I jak się cofniemy już do przeszłości geologicznej, to okazuje się, że najstarsze korzenie ewolucyjne takich właśnie kolonijnych pióroskrzelnych sięgają aż Kambru. To w Kambrze, czyli bardzo wcześnie, ponad te 500 milionów lat temu, w początkach ery paleozoicznej, w początkach eonu fanerozoicznego, zaczęła się formować taka właśnie kolonijność u tych zwierząt. Tu nawet mamy zaznaczone, że mniej więcej gdzieś te 520 milionów lat temu pojawiły się te pierwsze rabdopleuridy, czyli ta linia ewolucyjna, z której będą się wywodziły te dzisiejsze pióroskrzelne, w tym ta rabdopleura, czyli są to generalnie zwierzęta. Może nie nazwalibyśmy ich stabilomorfami, może nie nazwalibyśmy ich żywymi skamieniałościami, ale generalnie organizmy dosyć takie pierwotne, dosyć takie stare, to na pewno. I widzimy, że już w Kambrze istniały formy, których kolonia była bardzo zbliżona do tych dzisiejszych pióroskrzelnych. Ale ciekawe rzeczy są, zwróćcie uwagę, pod koniec Kambru, czyli górna część tego obrazka, bo tutaj czas geologiczny biegnie z dołu ku górze, w takiej epoce pod koniec Kambru, która się nazywa Furongiem, tam nagle ta kolonia z takiej płożącej się właśnie po dnie morza przyjęła formę takiego drzewka i zaczęła się piąć ku górze. I w tym miejscu zaczyna się mniej więcej historia ewolucyjna graptolitów, bowiem najstarsze graptolity należą do takiej linii ewolucyjnej, która się nazywa Dendroidea. To ten początek nazwy dendros pewnie się Wam kojarzy z drzewami i bardzo słusznie, bo to są właśnie takie drzewkowate graptolity, które rosły sobie z ziemi, miały taki jakby pierwszy pieniek, za chwilę sobie zobaczymy, jak się nazywa ten pieniek, czyli ta taka pierwsza komora, nazwijmy to sobie, bo to noszą te różne elementy tej kolonii swoje fikuśne nazwy, zaraz je Wam przedstawię. W każdym razie od tych pierwotnych pióroskrzelnych, które położyły się gdzieś tam pod dnie, nagle pojawiają się te dendroidy, które zaczynają niczym drzewka gdzieś na pograniczu Kambru i Ordowiku, te mniej więcej 480-490 milionów lat temu, zaczynają funkcjonować. No i tu napotykamy kilka takich terminów, które z czystego obowiązku jestem winien Wam wyjaśnić. To może zabrzmieć trochę skomplikowanie i być może już niektórych ta plansza mogła przerazić, szczególnie tutaj ta lewa strona, ale nie bójcie się tego, absolutnie proszę się tego nie obawiać. To są proste rzeczy, to jest dużo prostsze niż się wydaje. Za chwilę wam wszystko wyjaśnię, z czym to się je i jak to dokładnie wygląda. W każdym razie mamy tutaj przedstawioną po środku taką kolonię takich graptolitów, tych dendroidów właśnie, które sobie tak drzewkowato rosną. A po prawej stronie mamy pana profesora Romana Kozłowskiego, jednego z ojców, jeśli nie w zasadzie ojca polskiej paleontologii, który graptolity badał właśnie i on w zasadzie odkrył ich prawdziwą biologiczną naturę. Bowiem przed Romanem Kozłowskim nie do końca było wiadomo, czym te graptolity są. To były jakieś tajemnicze, dziwne skamieniałości. Z racji, że to był szkielet kolonii, to nie było tego miękkiego zwierzaka, co siedział w środku, nie bardzo było z czym to porównać. I dopiero Kozłowski, badając szkielet takiej kolonii, był w stanie stwierdzić, że jest to podobne do tych dzisiejszych pióroskrzelnych i stwierdził, że graptolity właśnie do tej grupy blisko spokrewnionej z nami, z kręgowcami, należą. Mało tego, Kozłowski rozwikłał zagadkę na temat wzrostu takiej kolonii. I to jest to, co mamy tutaj po lewej stronie, ja to sobie tutaj tak namaziałem. Ma być to taki schemat przedstawiający tę kolonię, którą mamy na środku. Mamy na samym spodzie, ta kolonia rośnie, załóżmy, że tak drzewkowato właśnie od dołu ku górze, więc na spodzie ten element, który jest przycementowany do podłoża, do dna morskiego, to jest sikula, czyli ten taki ta początkowa taka komora, z której cała kolonia tych graptolitów zacznie rosnąć. I zwróćcie teraz uwagę, że ta sikula, ona się trifurkuje, tak mówiąc brzydko, czyli zaczyna się dzielić na trzy takie rozgałęzienia. S1, A1 i B1. A1 to jest taki element, w którym mieszkała sobie samica takiego graptolita, pani graptolit. B1 to jest element, w którym mieszkał samiec, pan graptolit. Na to B1, tam gdzie mieszkał facet, mówi się, że to jest biteka, a to, co jest zaznaczone literką A, tam gdzie mieszkała samica, to jest tak zwana autoteka, czyli w autotekach literka A mieszkały dziewczyny, pod B biteka tam mieszkali faceci. No i ten trzeci element S, to jest taki element, który jakby przedłuża tę kolonię dalej i to jest ten element, przez który materiał genetyczny może być przekazany. Skoro w autotece mieszka samica, w bitece mieszka samiec, no to one, jeżeli dojdzie do wymiany materiału genetycznego, no to mogą się dalej tam, prawda, ta kolonia może się rozwijać. No i to dalej wychodzi sobie z tego S1, dalej tworzy się autoteka druga, w której mieszkała znowu samica, biteka druga, w której mieszkał samiec, no i S2, czyli ten element, który dalej przekazuje rozwój kolonii i tak dalej, i tak dalej. Dlatego z racji, że to się dzieli zawsze na trzy, mówimy, że to jest triada bifurkacyjna. Zawsze ta kolonia będzie się rosła, dzieląc na trzy te rozgałęzienia. Samca, samice i ten element, który pociągnie tę kolonię dalej. I co ciekawe, autoteki, te elementy zaznaczone literką A, to widzimy fajnie na tej planszy po środku, tam to też jest aut symbolem zaznaczone, były znacznie większe, zwróćcie uwagę, od bitek. Biteka na tej środkowej planszy jako bi zaznaczone, to jest dużo mniejszy element. Czy jaki z tego wniosek? Samica musiała być większa od samca, czyli u tych pierwotnych bentosowych graptolitów, czyli tych, które mieszkały na dnie morza, u tych dendroidów, występował dymorfizm płciowy. Samce i samice różniły się najprawdopodobniej rozmiarami, dlatego ta teka, w której mieszkała samica, była większa od tej, w której mieszkał samiec. I to jest jedno z takich najważniejszych odkryć Romana Kozłowskiego, które w zasadzie pomogło nam rozwikłać problem rozwoju kolonii tychże właśnie pradawnych organizmów, jakimi graptolity były. Łyczek. Moi drodzy, tutaj mamy taką skamieniałość takiego dendroida. No, wygląda to jak taki krzaczek, czy właśnie jakieś takie małe drzewko. prawda, ładnie sobie to z jednego punktu gdzieś tam się zawsze rozchodzi, więc tak to wygląda na skamieniałościach. I jeśli idzie o rozwój kolonii graptolitów, od tego jest ogromna literatura, tutaj i Roman Kozłowski się tym zajmował, i później profesor Urbanek, też wybitny badacz graptolitów. I tutaj powstało wiele takich praw, ja to sobie tutaj tak szumnie nazwałem prawami graptolitowymi, to nie jest żadna taka formalna nazwa, ja ten termin tutaj tak ukułem, wedle których te kolonie graptolitów będą się rozwijać. Nie będziemy w to wchodzić, ja je tutaj tylko wymieniam dla porządku. Zwróćcie uwagę na takie z ciekawszych, to na przykład, może szybko je sobie po prostu omówimy, ale bez wchodzenia w jakieś głębsze szczegóły, prawo rekapitulacji, czyli że w czasie rozwoju kolonii następuje niejako powtórzenie filogenezy. Tutaj pojawił się termin astogeneza. Astogeneza to jest rozwój kolonii po prostu. Tak jak w przypadku organizmów osobniczych mówimy o ontogenezie, rozwoju osobniczym, to astogeneza jest to rozwój kolonii. No i w rozwoju takiej jednej kolonii jest w pewnym sensie powtórzenie całego rozwoju rodowego, tej linii, z której się dany gatunek graptolita, dana kolonia wywodzi. Później mamy jakieś takie prawa związane z fizjologią, z różnymi tutaj gradientami fizjologicznymi, troficznymi. W to już nie będziemy wchodzić, ale zwróćcie uwagę na to czwarte prawo, które jest ciekawe. Ono mówi, że kiedy złamiemy taki fragment kolonii graptolita, urwiemy jakąś gałązkę, to potem ona zaczyna się regenerować w taki sposób, że dalej będzie sobie rosła ta kolonia w tym samym kierunku, ta gałązka w tym samym kierunku, w którym rosła do tej pory przed urwaniem, ale z tego punktu, w którym nastąpiło złamanie, zacznie rosnąć ta kolonia też w drugą stronę. I to widać fajnie na skamieniałościach. Jest masa takich prostych kolonii graptolitów, gdzie widzimy, że jest jakiś jeden punkt środkowy, całkowicie losowy, to znaczy to nie jest jakieś miejsce, z którego się nagle na boki wydzielają dwie gałęzie. Nie, to jest prosta kolonia i z tego punktu i w prawo, i w lewo, tak jakby symetrycznie rozwija się taka sama kolonia. To świadczy o tym, że taka kolonia musiała przejść za sobą jakiś epizod tragiczny, to znaczy coś musiało zniszczyć tę kolonię na jakiś czas, coś musiało złamać taką gałązkę, żeby ona się mogła regenerować w te obie strony, ale tak jak mówisz, w szczegóły tego rozwoju kolonii tutaj wchodzić nie będziemy, ja to tylko dla porządku zaznaczę. I teraz tak, jak się przyjrzymy ewolucji graptolitów, no to mamy tutaj taki ciekawy trend, że one przeszły z takiego typowo trybu życia bentosowego, czyli życia na dnie morza, będąc właśnie takim drzewkiem, które sobie rosło gdzieś tam, po prostu wyrastało z tego jednego punktu i rosło zgodnie z tą triadą bifurkacyjną ku górze. W pewnym momencie mamy przejście na plankton. I to jest to, co jest z tym tutaj obrazkiem najbardziej na górze z prawej strony zaznaczone, czyli w którymś momencie nagle tak jakby te graptolity oderwały się od dna, obróciły, to tak wygląda, jakby ta kolonia była, prawda, obrócona do góry tym elementem, który był zakotwiczony wcześniej do dna morskiego, no i teraz sobie pływały w toni wodnej. Mało tego, na szczycie tej kolonii u tych form planktonowych żyjących w toni pojawia się taki, zwróćcie uwagę, tam jest taka kulista struktura, taki aparat hydrostatyczny, czyli coś, co umożliwiało tej kolonii podróżowanie po prostu w toni wodnej, unoszenie się. Tak czy inaczej, w momencie, kiedy graptolity, kiedy w ich ewolucji pojawiły się graptolity planktonowe, w tym momencie zaczął zanikać dymorfizm płciowy. Czyli generalnie ta wyrazista triada bifurkacyjna Romana Kozłowskiego będzie swoista dla tych, które żyły na dnie morza. Kiedy one przeszły na tryb życia w toni wodnej, nagle tam, no okej, dobra, już zapominamy o tym dymorfizmie, zaczęło się to redukować. To było prawdopodobnie związane, jak zaraz zobaczycie, z tym, że w ogóle te kolonie u tych form żyjących w toni wodnej zaczęły się solidnie upraszczać i tam zaczęło dochodzić do powstawania coraz to prostszych struktur. No tak to mniej więcej wyglądało u tych form planktonowych. Mamy te kolonie rozchodzące się tak, prawda, radialnie, ale na górze mamy taki aparat hydrostatyczny, taki element, który umożliwiał tym zwierzętom podróżowanie w toni wodnej razem z prądami morskimi. I tak to prawdopodobnie wyglądało z racji, że graptolity planktonowe są właśnie tymi, które spotyka się najczęściej w skałach Ordowiku i Syluru. To trwały nawet do Devonu. i mają tak ogromne znaczenie straty graficzne, czyli używa się ich do datowania skał, a zatem musi być ich rzeczywiście bardzo dużo w zapisie geologicznym, no to trzeba założyć, że w tych pradawnych oceanach 400 kilkadziesiąt milionów lat temu masa takich tajemniczych, właśnie dziwnych kolonistów unosiła się w toni wodnej i to były takie, pamiętam, jak profesor Tramer, świetny wykładowca paleontologii na Uniwersytecie Warszawskim, opowiadał, że właśnie graptolity, te planktonowe, to były takie paleozoiczne podróżniczki, że sobie tak właśnie razem z tymi prądami morskimi były unoszone, to tu, to tam, no i penetrowały cały tutaj, prawda, wczesno-paleozoiczny ocean. Ordowiki Silur to był ich czas, dotrwały do Devonu, do początków Devonu, dość chyba do Devonu środkowego nawet, później straciły na znaczeniu, ale w ogóle graptolity dotrwały aż do Karbonu, i chociaż już wtedy nie mają żadnego super znaczenia dla stratygrafii. Tak jak mówiłem, u tych form, które żyły w toni wodnej, zaczęły się pojawiać silne trendy związane z upraszczaniem kolonii. I to tutaj widzimy. Tutaj mamy czas geologiczny, biegnie tym razem od lewej do prawej, czyli mamy najpierw dolny, po lewej stronie dolny ordowik, później mamy bardziej z prawej późny ordowik i na samym końcu z prawej strony mamy już sylur. Czyli czas biegnie od lewej do prawej. Zwróćcie uwagę, na początku no to mamy rzeczywiście jakiegoś tetragraptusa, który ma kilka tych gałęzi. Później są już tylko dwie gałęzie, didymograptus czy leptograptus. Te gałęzie, jest taki trend w ordowiku, że się unoszą często. A nagle pod koniec ordowiku pojawiają się już tylko takie pojedyncze graptolity. Bardzo uproszczona kolonia. A od syluru zaczynają dominować tak zwane graptolity jednoseryjne. Czyli zwróćcie uwagę, nie dość, że jest u tego monograptusa sylurskiego jedna taka oś, to z niej tylko po jednej jej stronie odchodzą te zooidy. Tylko osobniki z jednej strony sobie wychodziły, bo wcześniej u tego jeszcze klimakograptusa mamy też jedną oś, ale osobniki wystają po obu stronach, czyli to były jeszcze graptolity dwuseryjne. W sylurze zaczynają dominować już tylko jednoseryjne. Czyli jest wyraźny trend do pojawiania się form uproszczonych zarówno pod kątem no, jakby ilości tych odgałęzień w kolonii, jak i pod kątem obecności w ogóle osobników w takiej kolonii, bo nagle robi się ich no, w zasadzie dwa razy mniej. O 50% mamy obcięcie tutaj ilości osobników w danej kolonii, czyli widzimy wyraźny trend w zmniejszaniu liczby tych osobników kolonijnych i rozmiarów całej kolonii. Mimo to pojawiały się u tych form już takich prostych, jednoseryjnych, takie różne takie wariacje, ciekawe wynalazki ewolucyjne. Bardzo popularny jest Cirtograptus, który był tak spiralnie zwinięty niczym amonity. Po prawej stronie Państwo z kolei widzą Spirograptusa, który jest zwinięty tak helikoidalnie, czyli jakby no też spiralnie, ale jeszcze tak z przesunięciem, czyli on jest tak takim ruchem śrubowym ta kolonia się rozwijała, prawda? No a na górze mamy Abies Graptusa, który no wygląda, ta kolonia wygląda dość biednie, to znaczy jak taki delikatny listeczek, szkielecik, ale tu jeszcze powiedzmy sobie ta ewolucja u tych form późniejszych pozwoliła na jakieś takie wyrafinowane pójście w taką strukturę bardziej przypominającą właśnie jakiś, no nie wiem, taką strukturę listka właśnie, coś takiego. Więc generalnie takie świrusy się u tych graptolitów, nawet bardzo prostych kolonii, pojawiały. I tego typu skamieniałości możecie Państwo znaleźć w Górach Świętokrzyskich również. W tych łupkach graptolitowych jest wiele takich odsłonięć. Okolice Barda, tam Bardostawy, są takie stanowiska, gdzie ładnie te graptolity, całe kolonie na łupkach graptolitowych można odnaleźć. To zazwyczaj są takie skamieniałości na takim ciemnym łupku. Ta kolonia jest uwęglona, szkielecik tej kolonii jest uwęglony, bo byłem za życia, jak już wspomniałem, była to struktura organiczna. Poza tym, że graptolity miały ogromne znaczenie stratygraficzne do datowania skał, no bo ich w końcu jest cała masa, to mają też ogromne znaczenie dla rekonstrukcji takich środowiskowych, więc w paleoekologii ich się używa i tu jako przykład taki schemat, taki przekrój paleobatymetryczny, tak byśmy sobie powiedzieli, czyli mamy po prawej stronie mamy taki płytki zbiornik morski na szelfie rozwinięty, a po prawej mamy raczej już jakiś skłon, taki otwarty basen. No i w tym basenie będą żyły trochę inne graptolity, bliżej brzegu będą żyły oczywiście inne, więc różne graptolity żyły w różnych środowiskach, ale raczej się te zwierzęta, znajduje ich skamieniałości w takich facjach bardziej otwartego morza. Te łupki graptolitowe to są skały, które powstawały raczej w takim typowo otwartym zbiorniku basenowym, czyli raczej głęboko, no bo prądy morskie je unosiły na taki, prawda, otwarty ocean i jako te podróżniczki mogły sobie tam pływać po takim ordowickim czy sylurskim oceanie. Dobrze, zanim przejdziemy do drugiej grupy, bo to tyle o graptolitach, pozwolicie, że wezmę łyczek wody. Moi drodzy, to tyle o graptolitach. Druga grupa, równie fascynująca, chyba jeszcze bardziej enigmatyczna, przynajmniej do pewnego momentu, tak mi się wydaje, są to konodonty, czyli te stwory, które robiły za planszę dzisiejszego wykładu. Z konodontami wiąże się ciekawa taka opowieść detektywistyczna, którą w tej chwili Wam przybliżę. Otóż niejaki Hans Christian Pander, geolog, badając wapienie, czyli teraz dla odmiany skały węglanowe, badał to, co tam w tych skałach się znajdowało w mikroskali. Wyłupywał różne takie mikroskopijne elementy mikroskamieniałości, czyli domena generalnie mikropaleontologów. No i jakie już było jego zdziwienie, kiedy w skałach paleozoicznych węglanowych znalazł takie drobne elementy, które widzicie tutaj po lewej stronie, drobne jakieś enigmatyczne ząbki, ale za to mające różne wyrafinowane kształty. Czyli jak widzicie, niektóre takie bardziej haczykowate, inne takie bardziej ząbkowate, jeszcze inne troszkę jak takie grzebyki z wieloma ząbkami, a jeszcze inne takie okazałe, szerokie, takie bardziej platformowe, czyli generalnie jakieś enigmatyczne mikroskamieniałości, przypominające trochę ząbki, ale na pewno nie były to zęby ryb, ani żadnych innych znanych kręgowców. A z drugiej strony no, takie elementy bardzo zróżnicowane, jeśli idzie o kształt i takie, których było bardzo, bardzo dużo. No i Pander stwierdził, że nazwał je po prostu konodontami, ale przez długi czas nie było wiadomo, co to tak naprawdę jest. Tutaj Państwo mają takie zdjęcie na, to jest albo taki stolik do mikroskopu skaningowego, albo główka szpilki, ale wydaje mi się, że chyba jednak to drugie, więc załóżmy, że to jest główka szpilki, takiej zwykłej szpilki, na której mamy postawione te właśnie konodonty. Czyli zwróćcie uwagę, jak małe są to elementy, no mikroskopijne, malutkie. Główka takiej szpilki jest przy nich olbrzymim tworem. I tutaj ładnie mamy pokazane te główne typy morfologiczne, jeśli idzie o konodonty. Mamy te elementy takie właśnie przyjmujące haczyki, czy jakieś takie ząbki, takie zaostrzone lekko. Mamy te takie elementy przyjmujące grzebyki z wieloma wierzchołkami i mamy te elementy platformowe, to jest ten po lewej stronie, taki najbardziej rozłożysty, z wieloma elementami, taki najbardziej skomplikowany. I to są takie główne trzy grupy tych konodontów, jakie można wydzielić, czyli te elementy ząbkowe, ostrzowe i te platformowe. No ale one, jak się je znajduje w takiej skale wapiennej, to są w pewnym nieładzie, prawda? No jak się bierze kawałek skały, to trzeba tę skałę najpierw rozpuścić, taki wapień. Mikropaleontolodzy skały wapienne rozpuszczają w różnych kwasach, albo w kwasie solnym, albo najlepiej w octowym. No i jak on sobie ten węglan wapnia przereaguje z takim kwasem, zostanie takie, jak to się mówi, reziduum, czyli takie elementy, które nie uległy rozpuszczeniu, nie uległy reakcji z kwasem. No, konodonty nie ulegają takiej reakcji, więc one zostają w postaci tego reziduum po wapieniach. Dlaczego nie reagują? Dlatego, że konodonty są zbudowane z fosforanu wapnia. Co jest ciekawe, bo no, z fosforanu wapnia to my mamy nasze zęby, kości i generalnie fosforany to są takie tkanki no, raczej kojarzone z kręgowcami. Ale ząbki konodontów nie mają takiej typowej budowy jak zęby ryb, kostno-szkieletowych czy zęby rekinów. Tam nie ma takich typowych tkanek jak na przykład zębina albo taki enameloid, czyli to, co generalnie buduje zęby kręgowców, prawda? U nas mamy zębinę, mamy szkliwo. Konodonty raczej takich tkanek nie mają. Tam są takie tkanki, które imitują to i w zasadzie mogą pełnić funkcję, czy nawet nie, to mogą pełnić funkcję tych tkanek u kręgowców, ale nie ma tam takiej prawdziwej zębiny na przykład. Dodatkowo w takich między tymi strefami fosforanowymi budującymi konodonta będą warstewki substancji organicznej. Więc coś absolutnie dziwnego. No w zębach kręgowców nie ma takich stref, powiedzmy, z tych substancji organicznych w szkielecie po prostu, a u konodontów były. No więc wielka enigma. Co to mogło być? Naprawdę przez wiele lat nie było wiadomo, aż do momentu, jak w jednym z takich słynnych stanowisk paleontologicznych, tak zwanych fossil Lagerstätte, okien tafonomicznych czy złóż skamieniałości, o których tutaj Wam od czasu do czasu opowiadam, znaleziono w stanowisku Granton w Szkocji, stanowisku, którego skały zwane skądinąd warstwami krewetkowymi, bo tam się często pancerze paleozoicznych skorupiaków znajduje. To stanowisko jest datowane na karbon, tam mniej więcej te 300, chyba 10, coś takiego milionów lat temu. Znaleziono taką oto enigmatyczną skamieniałość. Tutaj jest ona w dwóch wersjach pokazana. Po lewej stronie macie zdjęcie oryginalnej skamieniałości, więc to generalnie brzydko wygląda i tam niewiele co widać, ale po prawej stronie macie już ładnie tę właściwą skamieniałość podkreśloną takim niebieskim kolorkiem. Więc tu już konkretnie widzimy jakiegoś stwora, jakiś taki wężowaty pokrój, wężowaty czy węgorzowaty, jakieś takie zwierzę. Zwróćcie uwagę na górną część ciała tego zwierza, tam on na samym końcu, na górze są takie okrągłe struktury, które tutaj z tej perspektywy mogą trochę przypominać tę słynną fryzurę Lei Organy z Gwiezdnych Wojen, czyli te takie, prawda, sami wiecie, co Leia miała tutaj zrobione na głowie. Tak to mniej więcej wygląda. Co to są te struktury przypominające fryzurę Lei, to za chwilę, ale generalnie właśnie mniej więcej w tamtym regionie na górze tej skamieniałości, jak się bliżej przyjrzano, to znaleziono tam konodonty. Czyli się okazało, że te konodonty to były jakieś twory, które rzeczywiście należały do jakiegoś większego zwierzęcia, niedużego, bo to były takie zwierzęta, sumarycznie ten zwierz tu pokazany, no to one miały tak po kilka centymetrów długości, 4, 5, 6 centymetrów. No tak czy inaczej były to pewne elementy stanowiące część większego zwierzęcia. No i teraz co się okazuje? Tak wygląda ten aparat, bowiem tutaj już we wnętrzu ciała tego całego zwierzęcia znaleziono te elementy konodontowe, ułożone, czyli tam był pewien porządek. Już nie były bezładnie tak po prostu w wapieniu, tylko były ułożone. Okazało się, że z przodu pyska tego zwierza były raczej te delikatne elementy takie stożkowe. Troszkę dalej były te ostrzowe, które przypominają te grzebyki, a na samym końcu gdzieś tam głęboko w gardzieli były to takie płaskie, szerokie elementy platformowe. Czyli taki był porządek. Najbliżej ujścia paszczy były te takie ząbkowate, później te grzebykowate i na końcu te szerokie, w szerokich podstawach platformowe. Tutaj z prawej strony macie takie w powiększeniu dużych rozmiarów, dużo większe niż nawet całe zwierzę konodontowe, taki aparat gębowy konodonta, który jak ktoś będzie kiedyś w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, to tam na wystawie można taki sobie w przybliżeniu w dużej skali, bardzo, bardzo powiększony aparat gębowy konodonta obejrzeć. No a po prawej macie to w takiej prawdziwej skali, jak ten aparat gębowy cały ułożony, skala milimetr, czyli malutka, malutka struktura. No i teraz tutaj jest to jeszcze raz pokazane, jak to było zorientowane w paszczy, czyli widzimy jeszcze raz, że po lewej mamy tak jakby z przodu, jakbyśmy patrzyli z przodu na ten aparat, a po prawej mamy główkę tego zwierza, tylko ona jest tutaj tak zaznaczona, tak jakby troszkę z profilu i troszkę tyłem, prawda? Czy on się patrzy tak w prawo na godzinę, powiedzmy, drugą. I widzimy tutaj, jak ten aparat gębowy był ulokowany. Właśnie jeszcze raz z przodu te delikatne elementy, później te takie grzebykowate i na końcu te płaskie platformowe. Pozwolicie, że łyczek wody wezmę. I moi drodzy, zwróćcie jeszcze uwagę na jeden element, mianowicie na to, co się z przodu pyska na tej rekonstrukcji znajduje. Takie wyłupiaste, wielkie oczy. To jest właśnie ta fryzura Lei Organy. To nie była żadna fryzura, ani żadne dziwne, nie wiem, wyrostki wystające z głowy takiego zwierza, ale właśnie wielkie oczy. Na całego takiego zwierza mówi się, że to były konodonty. Czyli i na same te pojedyncze mikroskopijne elementy budujące aparat gębowy, na każdy taki pojedynczy ząbek mówimy, że to jest konodont, ale i na całego zwierza mówi się, że to jest konodont. Jeżeli kogoś to uwiera, to jest też drugi termin. Na tego całego zwierza mówi się, że jest to zwierzę konodontowe albo zwierzę konodontonośne, ale często paleontolodzy mówią konodonty i na jedno, i na drugie, i na całego zwierzaka, i na taki pojedynczy ząbek. Tu jest to pokazane na takiej ładnej rekonstrukcji, jak to wyglądało za życia, więc mamy aranżację tego aparatu gębowego, no i te duże oczy. Później, poza tym odkryciem z Granton, w różnych miejscach na świecie zaczęto odkrywać inne, takie bardziej kompletne, całe te zwierzaki konodontowe, no i się okazało, że one rzeczywiście dużych rozmiarów oczy miały i te oczy były tak ładnie obudowane, no duże oczy rzeczywiście musiały im służyć do tego, że prawdopodobnie posługiwały się wzrokiem w toni wodnej, być może polowały na jakieś drobne zwierzątka. One sobie pływały w toni wodnej, to raczej był nekton, więc zwierzęta aktywnie pływające w toni wodnej. Na tych kompletnej skamieniałości z Granton być może zwróciliście uwagę, że z tyłu ciała tam była taka solidna płetwa ogonowa, więc one mogły się poruszać całkiem sprawnie. Nieduże zwierzęta po kilka centymetrów,